Naszym gościem jest ksiądz dr Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie. Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Rozpoczyna się maj, miesiąc kojarzony w tradycji, w kulturze i pośród różnych aktywności religijnych, zwłaszcza w Kościele katolickim w Polsce, z kultem maryjnym, z nabożeństwami ku czci Najświętszej Maryi Panny. Gdybyśmy tutaj rozgraniczyli te kwestie tradycji, folkloru, religii, to się przenika, czy któraś bardziej przeważa?
To znaczy, to z takiego teologicznego punktu widzenia, takim okresem maryjnym w liturgii, w roku kościelnym jest tak naprawdę Adwent, który jest właśnie z mszami roratnimi, z oczekiwaniem na narodziny Chrystusa, ale właśnie w naszej tradycji takiej ludowej, jak to często mówimy, maj, piękny miesiąc kojarzący się, prawda, z kwitnącymi kwiatami, z roślinnością, która się budzi do życia, jest kojarzony z Maryją i przede wszystkim z nabożeństwem majówek, czyli odmówieniem lub odśpiewaniem litanii do Najświętszej Maryi Panny, tak zwanej litanii loretańskiej, albo w kościele na nabożeństwie, albo jeśli mówimy właśnie o tradycji ludowej, na przykład przy różnego rodzaju kapliczkach przydrożnych.
Kapliczki przydrożne i krzyże i kapliczki przydrożne, miejsca, które jeszcze ciągle w tych dniach majowych w wielu miejscach Polski, w tym także Podkarpacia, odżywają, bym powiedziała, bo często tam się właśnie gromadzą mniejsze, większe grupki wiernych, by przy kapliczce wspólnie się modlić. Ta strona polskiej religijności też jest wpisana w taki krajobraz, dosłownie wpisana w krajobraz.
Tak jest, krajobraz ten kulturowy, jak to mówimy, ale też i właśnie tak bardzo dosłownie te kapliczki możemy zauważyć przy drogach, w ogródkach domów, na drzewach czasem powieszone, w bardzo różnych, czasami zaskakujących miejscach, również w miastach, na przykład na osiedlach, między blokami, również w Rzeszowie. I bardzo cieszę, że ta tradycja jeszcze istnieje, że ludzie rzeczywiście się zbierają na tą modlitwę. Głównie są to kobiety, panie, to też warto chyba podkreślić, które dbają o te miejsca, o to, żeby one były wysprzątane, zadbane. I właśnie, czy to w październiku, czy w maju gromadzą się na modlitwie. Wydawałoby się, że ta tradycja już gdzieś tam obumierała, już się gdzieś tam zaczynała odchodzić w przeszłość, ale jeszcze żyje i cieszy, myślę, wiele osób, że całkiem nie umarła.
Nie czas teraz, by przytaczać rozmaite historie, ale przecież pamiętajmy o tym, że wiele kapliczek to przeróżne ludzkie historie, bo często kapliczki były wystawiane, budowane jako forma wdzięczności, jako upamiętnienie jakiegoś ważnego wydarzenia, czy w historii wsi, czy w historii miasteczka. To też warto poznawać, warto o tym pamiętać.
To prawda, często te historie są już dzisiaj nawet nie zawsze czytelne, nie zawsze do odkrycia, chociaż zdarzają się takie kapliczki, które mają odpowiednie tablice, które o tym przypominają, albo po prostu historia żyje gdzieś wśród ludzi, powtarzana z pokolenia na pokolenie. I te historie są naprawdę różnorodne, bo rzeczywiście czasem są to takie wota dziękczynne za jakiś cud czy łaskę, czasem, ale też i pokutne, zwłaszcza krzyże pokutne, kiedy ktoś chciał odpokutować jakieś swoje ciężkie winy. Zdarzają się też takie historie, takie lokalne, na przykład upamiętniające jakieś wydarzenie czy jakiegoś bohatera miejscowego, ale i wydarzenia tragiczne, na przykład śmierć, prawda, kogoś w danym konkretnym miejscu. Także co kapliczka to historia?
Co kapliczka to historia. Pamiętajmy też o tym, gdy chociażby w majowe dni będziemy przemierzać Podkarpacie czy inne regiony Polski. Jeśli jest okazja, zatrzymajmy się przy takich kapliczkach. Może odkryjemy jakąś wspaniałą, ciekawą historię. Nie mijajmy tak bezrefleksyjnie. Nawet na dobrą sprawę nie wiemy, jaka nam się historia może ukazać. Także znajdźmy też na to czas. Warto.
Tak, warto. I warto też zaglądać, co jest w środku, bo nie zawsze to widać jakby z daleka. Czasem oczywiście jest to widoczne na pierwszy rzut oka, ale są tam czasami naprawdę bardzo interesujące, czy obrazy, czy figury. Nie zawsze jakoś może wartościowe pod względem artystycznym czy historycznym. Jest to najczęściej jakaś rzeźba ludowa, bardzo amatorska, ale one mają olbrzymi urok, naprawdę. Czy jakiś Chrystus Frasobliwy, czy Matka Boża. A zdarzają się też prawdziwe perełki, bo znamy historię nawet i z naszych terenów. W niejednej kapliczce potrafiono odnaleźć nawet jakąś gotycką rzeźbę, tak przemalowaną, że była niepodobna do siebie samej, ale dzięki temu też się uchowała, prawda? Dzięki temu przetrwała.
Wróćmy teraz do litanii loretańskiej, która też ma swoją historię, też miała swój początek. No i przede wszystkim to specyficzna forma modlitwy. Pewnie wiele osób musi się do niej przekonać, by nie odmawiać litanii bezrefleksyjnie, tych powtarzanych wezwań rytmicznie. Proszę powiedzieć o tych początkach litanii loretańskiej i o samym znaczeniu i sensie tej formy modlitwy.
Litania to jest modlitwa, której rzeczywiście wzywamy albo Boga, Chrystusa, albo właśnie Maryję, albo innych świętych. Wzywamy Maryję, przypisując jej różne przydomki. I historia tej modlitwy jest bardzo długa. Tak naprawdę jej początki są dosyć niejasne. Sięgają gdzieś być może nawet V-VI wieku. Na pewno jednym ze źródeł tej modlitwy jest taka wschodnia piękna pieśń, hymn zwany akatystem. Później powstawały różne formy litanii, zanim doszło do ukształtowania tej loretańskiej. Była wenecka, paryska, inne wersje krótsze, ale ostatecznie ta wersja, którą dzisiaj się modlimy, ukształtowała się mniej więcej gdzieś tam w XVI wieku, właśnie w Loreto, w sanktuarium domu świętej rodziny z Nazaretu. I tam była odśpiewywana, modlona się najpierw w wersji starej, później w nowej, ale ona też cały czas żyje, bo kolejne wezwania były przez kolejne wieki dodawane, w zależności jaka była potrzeba chwili. I nawet jeszcze papież Franciszek nie tak dawno nowe wezwania do tej litanii dołożył, a więc ona jakby cały czas ewoluuje. Rzeczywiście łatwo przejść ponad nią, nie próbując złapać ich sensów tych wezwań, a one są niezwykle piękne, niezwykle bogate, dla nas już czasem niezrozumiałe, poetyckie, tym bardziej warto próbować poznać ich znaczenie, dlatego że bardzo często mają korzenie biblijne po prostu, odwołują się do Biblii, również do ksiąg Starego Testamentu, wiele metafor, które są niezwykle piękne, a odnoszą się do Maryi. Jest taki sposób modlitwy, oczywiście każdy znajduje swój własny, ale jednym z nich, który może być taki pomocny, jest próba, kiedyś czytałem, że ktoś mówi, że modli się tą litanią, troszkę przeglądając się w niej jak w zwierciadle, to znaczy próbując dostrzec w tym pięknie Maryi, w tych pięknych cechach, próbować zobaczyć siebie samego w ich świetle, to znaczy, które z tych cech mam, których mogę się cieszyć i dziękować Bogu, których mi brakuje, rodzaj takiego rachunku sumienia. Więc można i tak, ale oczywiście sposobów jest wiele.
Może to też być zachętą do niespiesznego sposobu modlitwy, może nawet kontemplacji. Po prostu litania loretańska to nie 3 minuty, tylko to jest jednak pewien czas, który poświęcamy, który chcemy wygospodarować na taki moment refleksji, medytacji. To jest nam bardzo potrzebne dzisiaj, gdy jesteśmy w pędzie, w biegu, w galopie niemalże czasem.
Tak jest i wydaje mi się, że właśnie ta modlitwa właśnie przy kapliczkach, ona szczególnie nabiera takiego waloru, bo nawet w kościele nie zawsze to tak wygląda, bo ksiądz czy organista się śpieszy, przyspiesza, połączy ze sobą te wezwania, jest to zwykle przed mszą lub po mszy świętej. Natomiast jak przychodzą kobiety pod kapliczkę, zresztą nie tylko kobiety, ale one głównie, one się nie spieszą właśnie. One przyszły tutaj posiedzieć, jeszcze sobie porozmawiają wcześniej czy później, ale śpiewają powoli, spokojnie, nieraz z takim zaśpiewem, przeciągając niektóre frazy, każde wezwanie bardzo wyraźnie, a jeszcze dokładają jakieś pieśni maryjne, potrafią śpiewać nawet i 12 zwrotek, jeśli są tylko w śpiewniku. I to jest rzeczywiście zupełnie inne doświadczenie niż nawet modlitwa samemu czy w kościele.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Ksiądz dr Paweł Batory, dyrektor Muzeum Diecezjalnego w Rzeszowie, przybliżał nam historie dotyczące i naszych aktywności religijnych, i kultu maryjnego, wszystkiego, czego warto spróbować i do czego warto wrócić nie tylko w maju. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Szczęść Boże.